nasze rodziny, na myśli i czyny, na serca rozdarte i grzechy uparte, na troski codzienne, uśmiechy i złości. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety dookoła, Ty, który pomagasz nam w trudzie i znoju, przyjdź Duchu miłości i pokoju. I otwórz nam oczy na życia urodę, na łąki i lasy, na ziemię i wodę. I spraw, by w nas samych cud Boży zagościł. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety dookoła, Ty, który pomagasz nam w trudzie i znoju, przyjdź Duchu miłości i pokoju. Otwórz nasze oczy na drugiego człowieka, który właśnie teraz na naszą miłość czeka. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety, nam w trudzie i znoju, przyjdź Duchu miłości i pokoju. Przyjdź Duchu miłości i pokoju. Przyjdź Duchu miłości i pokoju.
Przybądź Duchu Święty, Duchu światłości i miłości, prosimy Cię, bądź z nami w każdym czasie, bądź z nami, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy również rozważamy naukę katechizmu, naukę Kościoła katolickiego. Dzisiaj kolejna część Misteria Życia Chrystusa. Wspólne cechy misteriów Jezusa to już było i przed nami nasza komunia z misteriami Jezusa. To jest punkt 519-522. Od 519 do 522. Całe bogactwo czytamy Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas, od chwili wcielenia dla nas ludzi, dla naszego zbawienia. Tutaj mamy właśnie wyznanie wiary nicejsko-konstantypolitańskie. Aż do swojej śmierci za nasze grzechy, to powie święty Paweł, zmartwychwstania dla naszego usprawiedliwienia. Także teraz jeszcze jest On naszym rzecznikiem wobec Ojca, tutaj święty Jan, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Ze wszystkim, co przeżył, wycierpiał, za nas raz na zawsze jest obecny przed obliczem Boga. A więc to jest ta tutaj dzisiaj prawda, którą chcemy rozważać, a więc nasza komunia z misteriami Jezusa. Jezus w całym swoim życiu przedstawia siebie jako nasz wzór. Jest człowiekiem doskonałym, który zaprasza nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowania. Tutaj zobaczmy to święty Jan, list świętego Jana, 13 rozdział. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowania, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy, przez swoje ubóstwo wzywa nas do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia oraz prześladowań. Wszystko, co Chrystus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. Poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli jedno z Nim. Jako członkom swego ciała daje On udział w tym, co przeżył w swoim ciele dla nas i jako nasz wzór. I tutaj jest jeszcze bardzo ciekawy też cytat Jana Eudesa z Liturgii Godzin. Powinniśmy przedłużać i dopełniać w nas stany i misteria Jezusa. Powinniśmy prosić Go często, aby doprowadził je do ostatecznego wypełnienia w nas i w całym Kościele. albowiem Syn Boży zmierza rozwijać i przedłużać w pewien sposób swe misteria w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask, których chce nam udzielić oraz skutków, których dzięki tym misteriom pragnie w nas dokonać. W takim znaczeniu Chrystus pragnie dopełnić nas swoje misteria i mówiliśmy o tych misteriach wspólnych, a więc objawienie Ojca, całe życie Chrystusa, które jest misterium odkupienia oraz misterium inaczej rekapitulacji. A więc wszystko, co Jezus uczynił, powiedział, wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania, czyli mamy znów historię tegoż raju ziemskiego opisanego w Biblii, historię raju, która zakończyła się dla człowieka smutno, tragicznie, wypędzenie się z niego i potem cały czas ta rekapitulacja, więc powrót do tego, co nazywamy tym stanem doskonałym, przyjaźni właśnie z Bogiem, jaki był właśnie w raju, czego doświadczali pierwsi ludzie. A więc to misterium relacji z Ojcem i Chrystus objawia nam Ojca, a więc synowski związek z Bogiem ukazują nam liczne świadectwo, chociażby w liście do Hebrajczyków znajdziemy ten fragment. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. My żyjemy w tych dniach ostatecznych, chociaż mogą one trwać jeszcze długo i długo, ale już te dni tak się nazywają. Który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Popatrzcie, wtedy już była taka mocna świadomość tego, kim jest Chrystus. W hymnie na cześć Jezusa w liście do Filipian mowa jest o tym, że istniał On w postaci Bożej, ale przyjął postać sługi. Więc popatrzmy, to jest to, co też chcemy podkreślić. Istnieje w postaci Bożej, jest Bogiem, ale dobrowolnie przyjmuje postać sługi po to, by się do nas, prawda, niejako zniżyć, żebyśmy mogli go mocniej, bardziej poznać. Przyjął postać sługi, uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Natomiast w liście do Kolosan On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. I w Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Więc autorzy natchnieni w różny sposób, ale wyrażają wiarę w to, że Jezus jest nie tylko człowiekiem oczywiście, ale że jest także rzeczywiście i osobowo Bogiem. I tutaj to, co dzisiaj nam wchodzi, żebyśmy właśnie rozumieli, że nasze połączenie, nasza wspólnota, nasza komunia z misteriami właśnie Pana Jezusa. Chrystus żyje i działa, to jest pierwsze, co musimy sobie ciągle uprzytamniać. To nie jest jakaś historia, która się zakończyła, to nie jest jakaś opowieść o jakimś wielkim, prawda, nie wiem, bohaterze ludzkości, chociażby jak mamy mity greckie, gdzie się tam mówi o tym, jak to dawno tłumaczenie świata poprzez różnych tam bogów, opisy i tak dalej. To nie jest historia, która się zakończyła, która była wielka, wspaniała, potężna. No dobrze, dokonało się nawet dla niektórych, którzy nie wierzą w Pana Boga, ale uznają, że być może taka postać istniała, była wielka i koniec. Nie, Chrystus żyje i działa. I to my w Kościele to odczuwamy to we własnym też życiu, więc mamy to przeżycie osobiste, wewnętrzne, ukryte, intymne, ale także mamy przeżycie wspólnotowe jako wydarzenie, prawda? Jako wydarzenie, które dzieje się w nas, bo to, że każdej niedzieli wychodzimy, czy każdego dnia też, ale niedziela jest panem głównym takim dniem i tą wiarę manifestujemy, nie boimy się tego powiedzieć i przychodzimy z różnych, nie wiem, sytuacji, z różnych osiedli, z różnych gdzieś tam nawet i powołań, które czynimy, z zawodów, jednoczy nas właśnie wiara Chrystusa. Chrystus nas gromadzi jako wspólnoty, jako Kościół. To jest dowodem, że Chrystus żyje i działa. Posłannictwo Jezusa nie skończyło się z Jego śmiercią, ale zgodnie z tą Bożą obietnicą, która była, powstał On z martwych jako uwielbiony Pan. Dalej zasiada po prawicy Ojca, jest obecny zarazem, działa w Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. W ten sposób cały czas Chrystus wywiera głęboki wpływ na dzieje ludzkości, aż osiągną one swoją pełnię przy końcu czasów. Tutaj mamy eschatologiczne sprawy, paruzje, podwójne, powtórne przyjście Chrystusa i to, co głęboki wpływ na dzieje. Pamiętamy te słowa świętego Jana Pawła II, który mówi, że czy może człowiek odrzucić Chrystusa, czy może go wyrzucić z życia? I odpowiedź, że no w tej wolności może, ale pytanie, czy to jest słuszne, do czego to prowadzi, do czego to nas, jako też ludzkość, możemy mówić w liczbie mnogiej, zaprowadza. Przecież wszystkie, tak naprawdę, gdy popatrzeć, tak wejść w te systemy, które najbardziej zniszczyły człowieka i świat, u swojego podłoża miały pogardę do Boga i do człowieka. Połączoną, prawda, ale była ta pogarda, przede wszystkim odrzucenie Boga, wartości i przez to też i to, co w człowieku było Bożego, budowanie albo, prawda, na jednostce ślepo rozumianej i w ogóle wypaczonej, albo na jakiejś tam konkretnej partii i wszystko było podporządkowane temu właśnie celowi, odrzucenie po drodze wartości, ale przede wszystkim odrzucenie Chrystusa i jego przesłania. I tutaj mamy ta zbawcza moc, popatrzmy, ujawnia się najbardziej w nieprzerwanym trwaniu i odradzaniu się Kościoła. Pomimo licznych prześladowań, jakich doznawał w swojej historii, bo popatrzmy, nawet teraz nam się nas wydaje, gdzie to jest? Czytanie z listu do Kolosan, czytanie do Efezjan, czytanie do poszczególnych do Koryntian. Tych kościołów już nie ma. Wtedy były, możemy powiedzieć, rozkwitały, były żywe, były to wspólnoty bardzo takie no, owocne. Tam apostołowie jeździli, potem zostawiali następnych, swoich następców. Dziś tylko mamy listy do tych wspólnot, ich już nie ma, to są dzisiejsze tereny, tam gdzie pojedzie Ojciec Święty niedługo, prawda, do Turcji, to są Turcja i tutaj Efez i tak dalej, ten teren w każdym razie. Natomiast Kościół przeniósł się, poszedł dalej, prawda, tutaj te wspólnoty jakoś obumarły z różnych przyczyn, natomiast narodziły się nowe. Następny krok to właśnie był starożytny Rzym. Potem po drodze jeszcze oczywiście Malta i tak dalej, Cypr, ale potem dalej, aż w końcu popatrzmy właściwie cały świat. I tak to jest ten znak, że Kościół żyje, bo jest w nim Chrystus. A więc mimo błędów, mimo grzechów, jakie były oczywiście, bo tutaj się zaraz włączy grono historyków takich kościoła, czy takich no oceniających rzeczywistość, że będą nam od razu sypną datami, jakimiś cyframi i będą mówić, co się działo na przełomie tych 2000 lat. Oczywiście były, ale tutaj było ciągłe to odrodzenie, to wychodzenie. Jeżeli przychodzili ludzie, którzy zacierali ten obraz Chrystusa, gdzieś powodowali jakiś pewien zamęt, zaraz Kościół się odradzał, pojawiał się nowy człowiek, nowi ludzie. Popatrzmy, święty Franciszek i ten cały duch franciszkański. Potem te zakony, można powiedzieć, współczesne, prawda, jezuici, turyści też, czemu nie, i tak dalej. Potem mamy, jeżeli to mamy sobór właśnie w Trydencie, który znów odradza, podprowadza. Zamieszanie modernistyczne, mamy znów sobory watykańskie. I tak to wszystko, dzieło rozpoczęte przez Chrystusa trwa. To na ziemi dzieło się rozwija i wciąż trwa. I to właśnie Chrystus jest, daje początek powszechnej cywilizacji. Jakiej cywilizacji? Nie mechanizm, nie jakiejś tam technicznej, nie cywilizacji, nawet, prawda, jakiejś tam sprawności fizycznej, nie cywilizacji, jakiejś tam filozofii też wysublimowanej, ale przede wszystkim właśnie cywilizacji miłości. I tutaj jest ta cywilizacja miłości i wzywanie wszystkich do jej budowania. No, więc mamy to, gdyby tak by się udało pięknie połączyć, były takie próby, ale ta myśl grecka, prawda? Myśl grecka, może być ta filozofia, porządek, jasność, tak mówią niektórzy, prawa rzymskiego i ta miłość wypływająca z chrześcijaństwa. Te takie trzy elementy, gdyby to połączył i gdyby udało się tak pięknie połączyć, byłaby to wspaniała podbudowa. No ale nam została miłość tutaj ta chrześcijańska i ona ma sens, jeżeli nie jest, prawda, wykrzywiona, jeżeli nie jest jakoś tam dziwnie przez nas spreparowana, czy albo tylko wybrane elementy, które nam są wygodne. To tutaj jest ta właśnie cywilizacja miłości, której dał początek Jezus Chrystus, ucząc, że Bóg jest kochającym Ojcem wszystkich ludzi. I tu właśnie, tu mamy na tej płaszczyźnie zrozumienie godności, równości. To, co dzisiaj niektórzy no, z tej równości robią znowu, można powiedzieć, jakąś religię, prawda, czy z jakiejś takiej, prawda, współuczestniczeniu też nie można widzieć tylko sensu ostatecznego. To wszystko jest po to, żeby budowało tą powszechną cywilizację miłości. Natomiast w centrum zawsze winien być człowiek, jego dobro, a nic innego. Bo sam Bóg nas uczył, że jest właśnie miłością i mamy na jego wzór, na wzór jego postępowania się też uczyć. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Naśladowanie to tylko nie jest to, co jest, wydaje nam się, że jest takim, jakby powiedzieć, takim czymś lekkim, przyjemnym, z uśmiechem czynionym, ale również w tym naśladowaniu jest też miejsce na ciężar, na gory, czy na cierpienie nawet, bo to było obecne w życiu Chrystusa, więc jesteśmy tutaj w pełni uczniami, nie tylko wybieramy to, co jest nam jakoś takie, no, bardziej do przyjęcia, ale jednak musimy, to jest jednak wielki trud i oczywiście, że to jest, dobrze się o tym mówi i jeszcze lepiej czyta, natomiast osobiste zmaganie też tutaj występuje. Wiedzą to ci, którzy cierpią, którzy chorują na różne schorzenia, na różne też choroby, na różne też może jakieś takie wewnętrzne stany, więc to wszystko jest wpisane w tym krzyżu. I dzisiaj Chrystus staje wobec ludzi, czyli wobec też i konkretnego mnie, siebie, abyśmy w Niego uwierzyli jako w Tego, który przychodzi i przynosi zbawienie i wyzwolenie oraz by tę właśnie wiarę potwierdzić, bym Ty i ja potwierdził swym życiem. A więc jest Zbawicielem wszystkich, ale z każdym człowiekiem wchodzi w indywidualny, pamiętajmy, osobisty kontakt. Chrystus bowiem jest obecny we wspólnocie Kościoła, w Słowie Bożym, w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, która jest pamiątką Jego śmierci i zmartwychwstania. Ale jest też obecny na tej zasadzie właśnie osobistej. Można powiedzieć twarzą w twarz. Jesteśmy zapraszani i na te wielkie pielgrzymki, na te wielkie spotkania, prawda? Czy to właśnie jak przyjeżdżał nieraz Ojciec Święty, czy jesteśmy na jakimś takim większej uroczystości, jako tłum, jako grupa, jako kościół modlący się masowo, ale też jesteśmy zaproszeni indywidualnie, na taką audiencję indywidualną, na takie spotkanie wewnętrzne, na taką właśnie rozmowę bliską, tak jak się rozmawia z kimś tutaj konkretnym, materialnie obecnym przy stoliku gdzieś, prawda, czy na spacerze, czy nie, obojętnie. Chodzi o to spotkanie, czyli przebywanie, modlenie się, czyli rozmowa, która oczywiście to nie jest rozmowa człowieka z człowiekiem na równi, prawda, to nie jest kolegi z kolegą, przyjaciółki z przyjaciółką, ale tu jest zawsze, mam świadomość, Bóg, Pan Bóg, Stworzyciel, ale jest miejsce, bo dzięki temu, że Pan Bóg nas zaprasza do takiej właśnie formy. Tak więc ta nasza komunia z misteriami Jezusa tak wygląda. Wszystko, co Chrystus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. Poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem, bo jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boże. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli jedno z Nim. Jako członkom swojego ciała daje On udział w tym, co przeżył w swoim ciele dla nas i jako też nasz wzór. Ale popatrzmy, to jest wielkie zadanie, to nie tylko jest przywilej, że takie coś jest, ale też i zadanie dosyć trudne, bo no, musimy jednak jakoś wejść też w nasz stan, w nasze życie i czasem jest tutaj moment nad pewnego ducha też rezygnacji z czegoś dla czegoś. To, co pięknie na pewno doświadczają rodzice, szczególnie młodzi, kiedy wiedzą, żeby pewne dobro dla swoich dzieci stworzyć, żeby ich po prostu opieką otoczyć, żeby przetrwały, żeby żyły. No teraz może jest jej łatwiej w pewnym sensie, bo jest technicznie łatwiej, ale emocjonalnie też to jest ważne, to trzeba z czegoś zrezygnować. Trzeba tutaj coś dać, żeby coś otrzymać, żeby był pewien tutaj wynik. Już nie chcę mówić tak bardziej prościej, ale to, co jest istotne, ważne, to kosztuje. To, co przychodzi zbyt łatwo, jest takie jakoś, no, za grosze to mamy, nie mamy też świadomości tego, że to jest właśnie wtedy cenne. Gdzieś nam to ucieka nawet z pamięci, więc tak samo jest też w tym naszym duchu, życiu duchowym. Chrystus mówi wyraźnie, nie mówi, że jeżeli, proszę bardzo, jeżeli chcesz mnie naśladować, jeżeli chcesz iść za mną, jeżeli chcesz, żebym był twoim mistrzem, masz oczywiście tutaj mnie naśladować, ale bierzesz swój krzyż. Wtedy będziesz człowiekiem doskonałym. Bez niego będzie to trudne. Będzie to trudne. Jednak, no, popatrzmy na... To są dzieje człowieka, dzieje ludzi tutaj na ziemi. Pójście zawsze za Chrystusem łączyło się. Nie zawsze to było takie same, ale było gdzieś wyśmiewanie, odrzucenie, czasem pogarda. Czasem to było nagrodzone jakimś tam, prawda, nawet i poranieniem, zranieniem, jednokrotnie śmiercią. Popatrzmy, co teraz dzieje się chociażby w Syrii, tam na Bliskim Wschodzie, tereny Iraku, Iranu. Już biskupi mówią, że nie chodzi teraz o to, ale giną chrześcijanie, ale giną ludzie. Po prostu się zabija w imię religii drugiego człowieka, bo jest chrześcijaninem. Wymaga się od niego, żeby on się wyrzekł wiary. Tam młodzi ludzie są męczennikami. Młodzi chrześcijanie, nie tylko młodzi, ale był kiedyś taki przykład młodych, którzy ginęli, umierali ze słowami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I każdego dnia to się dzieje. To nie jest jakaś historia opisana z pierwszych wieków chrześcijaństwa. To mamy 2014 rok. Dlatego dzisiaj to podsumowanie, nasza komunia z misteriami Chrystusa, z Jego tajemnicami, z Jego przeżywaniem też człowieczeństwa jako Boga, jest też naszym zaproszeniem. On jest rzecznikiem wobec Ojca, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Żyje po to, jest ciągle obecny przed obliczem Boga, aby teraz wstawiać się za nami.